Panowie, spróbujcie przedstawić się, jaki podcast prowadzicie, co robicie poza podcastem w życiu i dlaczego taki pomysł na podcast, a nie inny. Spróbujmy się poznać, będzie nam łatwiej dalej rozmawiać.
Czy ja pierwszy, bo jestem najstarszy, tak?
Proszę bardzo.
Filip, podcast nie tylko dla orów, od 10 lat. No i nadaje się, jak to się mówi, od 10 lat podcast autorski. Od tego się cały polski podcast zaczął. A dlaczego? Ciężko powiedzieć. Kiedyś, dawno temu, gdzieś tam w Polskim Radio w Poznaniu się gdzieś tam udzielałem, ale tylko sprzątałem płyty, układałem na półkach i gdzieś mnie to radio zawsze fascynowało. A jak wyjechałem za granicę, bo nadaję z Irlandii, w sumie nadaję z całego świata, bo gdzieś tam jeżdżę dużo, zwiedzam takie tam pierdoły, to gdzieś tam zapisywałem to, co robię, nie? I tak sobie pomyślałem, że to może być fajne, że podcast może być fajnym sposobem na dzielenie się życiem z innymi ludźmi.
W trzech słowach taki audioblog raczej.
Tak, audioblog, ale taki nie to, że tam że dzisiaj jem na śniadanie surówkę, a jutro będę jadł mizerię, tylko raczej było tam, na początku było emigracyjnie, ale potem już to się przerodziło w coś bardziej fajniejszego i milszego, więc, więc podcasting... Bo chciałem się dzielić gdzieś tam swoimi pasjami. Z zawodu jestem jakby witrażystą, ale nigdy o tych witrażach nie gadałem, więc zawsze było podróże i żeby jakieś babeczki fajne słuchały, nie?
No tak, to najważniejsze.
Witam wszystkich, Michał Jaworski, podcast i blog Więcej niż zdrowe odżywianie. Prowadzę go od blisko roku, do tej pory powstało 27 odcinków.
Ja mam 524.
Gratuluję.
To dla tych, co nie słyszeli, 524 odcinki.
Co tydzień, co wtorek.
Oprócz podcastowania, zawodowo jestem inżynierem telekomunikacji. Pracuję w jednej z większych firm oferujących usługi telefonii komórkowej. A dlaczego podcastuję? Dwa lata temu zacząłem słuchać swojego pierwszego podcastu. To był to podcast Michała Szafrańskiego. Jakby to był mój pierwszy kontakt i od razu zaskoczyło. Znaczy, zauważyłem, że to jest coś fajnego. Słuchanie ciekawych treści w czasie, gdy robię coś innego, gdy na przykład jadę samochodem albo jakąś inną czynność wykonuję, taką rutynową, nad którą nie muszę myśleć. Równolegle w mojej rodzinie dbamy o zdrowe odżywianie, o zdrowy styl życia, jakby zwracamy uwagę na to, co jemy, tak żeby to jedzenie przede wszystkim nam nie szkodziło, a najlepiej pomagało. I w międzyczasie narodził się pomysł, żeby dzielić się tą wiedzą. I właśnie rok temu założyliśmy bloga, dwa miesiące później ja nagrałem swój pierwszy podcast, no i tak się to kręci. Dziękuję.
To nazywam się Daniel Marcinkowski, a współprowadzę podcast Shufflecast, czyli podcast technologiczny. Ma dopiero 32 odcinki, będą w tę niedzielę, więc to jest dosyć młody podcast. I pomysł na niego narodził się jakoś na początku tego roku. Planowaliśmy go z jakieś dobre dwa miesiące. Zebrały się trzy osoby, które interesują się technologią, które chcą o niej trochę powiedzieć światu. I tak zaczęliśmy tworzyć. Poza podcastem prowadzę bloga, takiego personalnego, na którym też opisuję technologię, trochę o social mediach, kulturze, o moich zainteresowaniach. A także uczę się w liceum, jestem w klasie maturalnej, więc chyba jestem najmłodszy poza takim dzieciaczkiem, który gdzieś tutaj latał.
Ja nazywam się Marcin Hinz, pracuję zgodnie z wykształceniem w transporcie morskim. A poza tym zająłem się, najpierw biegałem, później zająłem się triatlonem, stąd powstał pomysł na bloga, którego prowadzę od 2 lat. I jakby naturalnym, można powiedzieć, rozwinięciem tego bloga był podcast. Jako że słuchałem podcastów, to powstał podcast.nadm, nosi nazwę. I oprócz prowadzenia podcastu, to jest, ty mówisz, młody podcast, 30 odcinków, ja 10 wypuściłem w ciągu 2-3 miesięcy, no bardziej 3. No oprócz prowadzenia podcastów składam też podcasty dla kilku osób tutaj z sali, także od strony produkcyjnej może trochę bardziej to ogarniam. A dlaczego podcast? No z jednej strony, żeby zacząć coś nowego, zawsze mnie to pociągało, jak słuchałem innych podcastów, a gdzieś tam po drodze pojawiły się kolejne argumenty za, jak chociażby łatwiejsze dojście do ludzi, bo jeśli tak łapiąc zimny kontakt, trochę ciężko do osób wyskakiwać o jakieś wywiady, a tak nagrywam podcast, ludzi to ciekawi generalnie, nie wiedzą, co to jest podcast, a tu podrzucimy jakiś link do poprzedniego odcinka i naprawdę zdziwiłem się, jak łatwo jest zdobyć osoby, gości do podcastu. Także to był kolejny argument
tak,
za,
u nas
żeby
to
się...
to też jest bardzo widoczne. Wszyscy chyba potwierdzamy. Tak. Ja tylko jeszcze przypomnę, że cały czas jesteśmy obecni w serwisie Webcaster. Mamy tam od rana stream. Jeżeli macie telefon w ręku, przy okazji możecie tweetnąć, możecie coś rzucić na Facebooka, powiedzcie znajomym, niech dołączą do streamu. Stream jest nadawany dzięki współpracy z firmą TVIP, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że do 18 wszystko będzie tak jak teraz. Wracając do pytań. Panowie, znamy się już my, tak? Ale teraz, czy wy znacie swoich odbiorców? Pytanie na ten blok. Czy ktoś chciałby powiedzieć coś o swoich odbiorcach? Czy odbiorcy są w ogóle dla was ważni? Czy wiecie coś na temat tego, kto was słucha? Jak was słucha? Kiedy? Po co słuchają? Czy są aktywni?
Chciałem coś powiedzieć, ale rozbudowałeś pytanie, także...
No to w skrócie, będziemy dochodzić powoli.
Tak, ale tak jak tutaj wielu już wcześniej osoby mówiły, no jak najbardziej ci słuchacze są ważni, to może mało powiedziane. No generalnie dla nich nagrywamy, tak? To tak samo jak na blogu. Musi być ta komunikacja, odpowiadamy na komentarze i tak samo komunikujemy się ze słuchaczami. Jakby tutaj moim zdaniem wygląda to bardzo, ale to bardzo podobnie. Czy ja znam swoich słuchaczy? No znam. Kilkanaście osób, z którymi jakby rozpoczynałem swoją przygodę podcastową, z którymi na początku rozmawiałem jeszcze poprzez to, że czytali mojego bloga, jakby cały czas dyskutujemy, pojawiły się nowe osoby w dyskusji, więc jak najbardziej wiadomo, że nie każdy słuchający komentuje, czy się odzywa, no tak to wygląda, ale z tymi, którzy się odzywają gdzieś tam, to jak najbardziej wchodzi się w tą rozmowę. Podejrzewam, że do pewnego momentu popularności w pewnym momencie już się tego nie ogarnia, aczkolwiek no ja jestem na takim etapie jakby, że jak najchętniej nawet stymuluję tą rozmowę. A jeśli chodzi o to, kto mnie słucha, no to tutaj mam pewien problem z podcastem, bo najpierw miał on być bardzo stricte na konkretny temat, a nawet na wycinek konkretnego tematu, a później to mnie zaciekawiło, tamto mnie zaciekawiło. I cały czas staram się trzymać tej tematyki sportowej triatlonu, ale gdzieś tam zbaczam i właśnie boję się, żeby ktoś tam mi nagle nie zaczął zarzucać, że jednak odchodzę od tego nurtu, który sobie wyznaczyłem.
A pojawiały się takie głosy?
Znaczy nie, bardziej na pytanie, jeśli się pytałem, co by ludzie chcieli usłyszeć, czy jakie pytania konkretnemu gościowi zadać, no to wtedy gdzieś tam w postscriptum do pytania czy do jakiejś opinii pojawiało się, że a przy okazji to fajnie jakbyś bardziej mówił o tym, a bo na przykład w tym odcinku to dla mnie, czyli dla tego konkretnego słuchacza było to mało ciekawe. Tylko no znowu to jest jakiś powiedzmy pojedynczy przypadek, czy ten pojedynczy przypadek mówi za 50 czy za 300 innych, nie? To zawsze jest.
A Shufflecast? Kto słucha Shufflecast?
No to u nas głównie wiadomo, to są ludzie interesujący się technologią i no to bardzo dobrze widać w wszelkich statystykach związanych z demografią naszych słuchaczy, ale głównie też widać to w portalach społecznościowych. Może nie tak bardzo na Facebooku, bo na Facebooku nie skupiamy naszej komunikacji, ale na przykład na Twitterze, gdzie nasi słuchacze proponują nam tematy, o których możemy mówić, albo angażujemy też w ich jakieś zadanie. Na przykład jakiś czas temu wrzuciliśmy zrzuty ekranu pulpitów naszych telefonów, co nie brzmi jakoś ekscytująco, ale dla ludzi interesujących się technologią, smartfonami i tak dalej, to jest dosyć ważna rzecz. I właśnie dostaliśmy bardzo duży odzew, no niby do takiego zwykłego posta, ale widać to zaangażowanie naszych słuchaczy i widać też, że są zainteresowani tym, co mamy im do przekazania. I tak samo, jeżeli wrzucamy jakiś post na Facebooka, to on też zbiera bardzo dużo zaangażowania od tych ludzi, którzy technologią się interesują, którzy chcą o niej się czegoś nowego dowiedzieć. Mhm.
Następny w kolejności, proszę.
Ja bardzo, bardzo chciałbym poznać moich słuchaczy. Bo...
A czemu? Tak.
Czemu? Kolega, bloger powiedział mi, że kontakt z publicznością, z czytelnikami, słuchaczami jest jak paliwo lotnicze dla samolotu. Bo jeżeli nie ma tego paliwa, to samolot nie lata. Chcemy coś tworzyć jako blogerzy, podcasterzy, ale chcemy też, żeby te treści nie trafiały w próżnię. I ja próbuję zaangażować moich słuchaczy, bo do takiej interakcji, zachęcających pytaniami. Z jednej strony o statystykach pewnie troszeczkę za chwilę powiemy. Statystyki coś nam mówią, że ktoś nam ściąga, ktoś ogląda, ale fajnie jest mieć to sprzężenie zwrotne. Bo no, z tym, zresztą na pierwszym panelu było powiedziane, że między słuchaczem a słuchaczem zaangażowanym jest duża różnica, jak nawet 1 do 1000. I nawet dzisiaj miałem bardzo przyjemne doświadczenie, bo podszedł do mnie, okazało się mój słuchacz i powiedział, że jest fajnie i nawet zwrócił mu uwagę na jakiś tam drobiazg. I to jest fantastyczne, tylko dlaczego tak mało? Więc ja apeluję do słuchaczy, jeżeli ktoś tu już jest na sali albo mnie słucha, to bardzo proszę o jakąś informację, jakiś komentarz, czy chociażby mail, abym ja wiedział, że to, co robię, faktycznie jakoś tam trafia, bo z jednej strony to jest motywacja dla mnie, a z drugiej strony to jest informacja, co ewentualnie mogę robić lepiej, aby to było ciekawsze.
No dobrze, jak się ma już kilkaset odcinków, zna się chyba już swoich odbiorców, bo dość dobrze, prawda?
Czy u mnie pytanie jest, odpowiedź na pytanie jest bardziej złożona, bo ja tworzyłem swój podcast, tworzę go od 10 lat i odcinki mam co wtorek. I to też jakoś przywiązuje słuchaczy i tak jak ktoś tutaj wcześniej mówił, że co się stanie, jak nie nadam na przykład tego odcinka we wtorek, ktoś będzie smutny, ktoś pojedzie do pracy i zepsuje mu dzień. I takie miałem oddźwięki od ludzi. Ale ze względu na to, że tworzyłem polski podcasting i byłem no, jakimś takim, nieskromnie powiem, dość ważną szychą i te magazyny gdzieś tam latają po sali, to gdzieś to z chłopakami tworzyliśmy, ale na początku budowałem swoją markę mojego podcastu, bo z zawodu jestem grafikiem i też tak podcast buduję. Troszeczkę jak Dawid tutaj, Maron wcześniej mówił, musi być logo, musi być promos, zajawki, strony, wszystko musi być jak w niemieckim czołgu. Więc tak trochę do tego tak podchodziłem, ale też tak podchodziłem z polskim podcastingiem, że i magazyny, i tworzyliśmy katalogi podstacja.com, który też uważam, że jest całkiem fajnym serwisem. Podcastofon tworzyliśmy i to tworzyliśmy ten podcasting, tych słuchaczy zbieraliśmy poprzez moje własne podcasty, ale też budowaliśmy środowisko poprzez cotygodniową audycję, która omawiała podcasty. I ludzie do nas pisali, że ten fajny. Po prostu nie słuchali wszystkiego, co było, bo tych podcastów w pewnym momencie było za dużo, tylko słuchali naszą audycję, która tam wybierała 3, 4, 5, 6 fajnych podcastów. I to też generowało właśnie środowisko. Czy znaliśmy ludzi? Wiadomo, nie wszystkich, ale mieliśmy dość duży oddźwięk ludzi, którzy chcieli z nami współpracować, ludzi, którzy powiedzieli, że fajnie nas się słucha, ale tylko słuchają, ale też byli ludzie, którzy na przykładzie mojego podcastu, którzy powiedzieli, o Dawidziński, zajebiście tam montujesz i w ogóle robisz, też chcę, tak? Jak to robisz, nie? Było tak, ale też byli ludzie, którzy na przykład chcieli z nami współpracować podcastofon, tworzyć podcastofon. Mieliśmy ludzi, którzy po prostu od słuchacza poprzez jakiegoś fana skończyli ze słuchawkami i mikrofonem, więc to takie właśnie było generowanie publiczności poprzez nadawanie się, czyli czy podcast, czy różne inne formy tam reklamowe, czy budowanie gdzieś tam jakiejś społeczności poprzez pewne czyny takie około podcastowe.
Ja zadaję to pytanie nie bez przyczyny, bo czasem słychać od świeżo upieczonych podcasterów, że podcasting to może czasem przypominać takie walenie trochę głową w mur, bo coś dajesz, nic nie wraca, jest bardzo niewiele dróg promowania podcastu, poza takimi, które można by było zastosować w zasadzie wszędzie, tak? Takich stricte podcastowych dróg, jak na przykład wyobraźmy sobie nagle, że kampanie promocyjne robi iTunes, tak? Że on nie tylko jest katalogiem, ale też pomaga promować podcasty. Nie u siebie, w swoim własnym katalogu, bo wiadomo, że tam to się dzieje, ale na zewnątrz wychodzi. Nie ma za bardzo możliwości promowania podcastu, który dopiero startuje, jeżeli nie ma jakiejś bazy, na przykład w postaci bloga, który już jest zauważony gdzieś wcześniej. I teraz zbieramy statystyki, czy nie zbieramy statystyk? Dbamy o to, by znać swojego odbiorcę, czy po prostu idziemy niesieni ideą i próbujemy to wszystko, co nam w głowie i w duszy gra, nagrać i wypuścić w internet i niech się dzieje, co się ma dziać. Jak to u was wygląda? Czy wy wolicie twarde liczby, czy raczej zaangażowanie i miłe słowo?
Dla mnie podcasting zawsze był ideologią. Nigdy z tego nie miałem kasy i nie będę miał kasy. Oczywiście szanuję ludzi, którzy chcą na tym zarabiać jakieś pieniążki, ale zawsze była to idea i zawsze była to ideologia, jak i w stosunku do mojego osobistego projektu, jak i do podcastingu polskiego, który no, nie wiem, w jakiśkolwiek sposób promuje, bo i założyłem archiwum, kolekcjonuję wszystkie podcasty, które można było znaleźć, więc jeśli ktoś gdzieś zgubił jakiś projekt, to mamy stronę archiwum wszystkich możliwych, jakie były polskie podcasty. Ja to robię po godzinach. Czy to coś daje? Pewnie nie, ale są ludzie, którzy piszą, o Filip, kurczę, szukam takiego podcastu, czy może go masz? I od tego się zaczęło w 2007 roku. Ktoś do mnie napisał, Dawidziński, masz może ten podcast, bo ty zawsze tam wszystko zbierasz? Mówię, a mam, nie? I wysłałem go i mówię, nie wyślę ci tego pliku, bo waży 60 mega, mailem nie przejdzie, i założyłem stronę. I liczyłem przedwczoraj, mamy 607 polskich podcastów.
My naliczyliśmy 200.
Ogólnie, które wyszły, 607. Ja mówię aktywne, nieaktywne, umarłe, zdechłe, różne inne. Ale,
te komercyjne 5 lat temu radio zaczęło robić coś i wrzucać jako podcast.
Tego też? Nie liczymy. Nie liczę Polskiego Radia i takich tam Radia Z i pseudopodcastów. 5 lat temu, jak jest tam magazyn, 5 lat polskiego podcastingu było 350 podcastów. Teraz mamy 607. Może być tam plus minus 10-15. Ale wszystkie w miarę w bazie mamy i myślę, że z tego mogę być dumny, że gdzieś to mogę właśnie w ten sposób, jak dzisiaj właśnie sprzedać, nie? Że mamy tego powyżej 500. A co do cyferek, to była w pewnym momencie jakaś tam smutna minuta, kiedy na przykład ja startowałem z Martinem mniej więcej w tym samym czasie i Martin na stronie pod swoim postem miał z 80 komentarzy, a ja miałem 2. No i był moment, kiedy się tam załamałem, przez pół roku nie nagrywałem, dziewczyny nie pisały, komentarzy nie było i ale potem przeszedłem tą barierę i mówię, nie, robię to kurde dla siebie i to też pomogło, nie, bo po prostu trzeba robić to dla siebie, jeśli ktoś chce z tego robić kasę, proszę bardzo, cyferki są ważne dla mnie, mam swój styl, mam swój jakiś pomysł na to i cyferki nie, ale ludzie są w tym momencie ważni.
A wy próbowaliście jakoś badać, kto was słucha i dlaczego was słucha?
Jeszcze przepraszam. Przepraszam, a propos generowania publiczności. Kiedyś na mój chyba 200 odcinek dostałem od jednej ze słuchaczki pościel z haftowanym logiem na przykład. Nie wiem, czy to była jakaś, sugerowała coś, ale taka gratyfikacja była, nie? Na przykład dwie poduszki i kołdra, nie? Z moim pięknym logo.
No, jak jeszcze łóżko przyjdzie do tego, do kontraktu.
Nie.
Właścicielka. Samo badanie, kto i dlaczego nas słucha, to no może o czymś nie wiem, ale w moim przypadku to ogranicza się do dwóch rzeczy. Pierwsza to są statystyki. Mam odcinki o różnej tematyce.
Przepraszam, statystyki konkretnie jakie?
Unikalne ściągnięcia danego odcinka. Różne odcinki traktują różne tematy i jakby patrzę, co bardziej odpowiada publiczności, a co nie. A druga rzecz to są te informacje, które jednak przychodzą. Jakby w miarę, gdy ta słuchalność rośnie, to jednak coraz więcej ludzi odważa się napisać. Czy to właśnie komentarz, czy takiego maila. I to są miłe informacje, bo składając te dwie rzeczy, jakby możemy sobie wyciągnąć wniosek, które tematy, znaczy na podstawie tematów, które są popularne, możemy wyciągać wnioski, kto nas słucha i dlaczego.
Ja was próbuję tak podpuszczać cały czas pod temat statystyk, bo wydaje się, że jest to w podcastingu bardzo ciężka rozmowa, że o ile coś typu blog, czy jakiekolwiek inne działalności w internecie, które można śledzić za pomocą standardowych, na przykład narzędzi Google'a, można mega szczegółowo przeanalizować, dowiedzieć się, kto nas słucha, z jakiego miejsca pochodzi i kiedy był ostatnio i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, o co chodzi. To w przypadku statystyk z podcastów chyba więcej jesteśmy się w stanie dowiedzieć z informacji, z takich zwrotnych informacji, które wracają od słuchaczy, niż z samych cyferek, prawda?
Ja na przykład, znaczy do Shufflecast statystyki zbieramy z kilku różnych serwisów. Oczywiście analityka Google'a, Facebook, Twitter, jeszcze są tam zewnętrzne portale typu SoulTrender i te informacje przydają się przede wszystkim na przykład przy promowaniu postów. Jeżeli jest odcinek, który chcielibyśmy jakoś szczególnie wyróżnić, to doskonale wiemy, jaki target musimy ustalić, żeby dotarł do tej grupy docelowej, do której chcemy dotrzeć. No i pozwala to nam też na uzyskanie jakichś nowych słuchaczy. Ale nie uważam też, że statystyki są jakby kluczowe przy tworzeniu podcastu i nie na nich trzeba się opierać, a właśnie raczej na tej opinii, na tym komentarzu zwrotnym naszych słuchaczy, który od nich dostajemy.
Tak jak już ktoś wspomniał, aktywny użytkownik liczony jest razy 100.
Tak, dokładnie.
Nie wiem, jak dokładnie liczycie te statystyki, ale generalnie nawiązując do twojego pytania, Wojtek, trudno jest zebrać dokładne statystyki, ponieważ iTunes takowych nam nie podaje. Z analityki możemy, Google sobie bada, wiadomo, wszystkich użytkowników, zachowania i tak dalej, wszystko porównuje i nam mówi, estymuje właściwie, że dany użytkownik ma tyle lat, jest mężczyzną lub kobietą i te statystyki podaje, a iTunes jest taką wielką niewiadomą tak naprawdę, więc no podpuszczasz nas, ale no ciężko tak naprawdę coś powiedzieć i wiemy to, co tak jak tutaj powiedziałeś, że jeśli konkretna osoba daje nam feedback, no to wiemy, okej, okay, to jest nasz słuchacz i tak naprawdę słuchaczy bardziej znamy z nazwisk niż ze statystyk. A propos
przepraszam, a jesteście w stanie choćby mniej więcej określić liczbę słuchaczy?
Czy ja powiem tak, ja od samego początku używam takiego amerykańskiego serwisu libsyn.com i tam sobie hostuję moje pliki i tam w sumie jest dokładnie napisane, czy mnie słuchają z Ugandy, czy z Korei, ile razy, gdzie odcinek był ściągany i tam mam co do odcinka wszystko pościągane, policzone, aczkolwiek mówię, było to dla mnie ważne przez pierwsze 3-4 lata podcastingu. Potem już to miałem trochę w dupie i raczej miałem swoje cele. Aczkolwiek słuchacze są bardzo ważni i ważne jest, kto mnie słucha, gdzie mnie słucha. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, mam jakieś grono ludzi, prawie od tych 10 lat, gdzie piszą do mnie, cześć Filip, jestem tu, byłem gdzieś tam w Panamie, gdzieś jeżdżę po świecie dużo, nagrywam i ludzie do mnie piszą, Filip, byłeś tam, ja też chcę tam jechać, powiedz mi jakieś tam rzeczy, gdzie co fajnie się przespać albo coś zobaczyć. Mam ludzi, którzy po prostu, słuchaczy, którzy jeżdżą moimi śladami nawet gdzieś tam. Nie chcę się chwalić, że jestem nie wiadomo kto, ale po prostu... Statystyki są ważne, oczywiście, uważam wciąż dla podcastów jakichś komercyjnych, a dla takich luzerów trochę, którzy sobie nagrywają, to jest ważny kontakt z takim pojedynczym człowiekiem. Dostanę na przykład miesięcznie 3-4 maile od ludzi, którzy piszą mi maila na 10-15 linijek, że Filip, kurczę, fajna robota i tyle. Mhm.
Ale sam powiedziałeś na początku, że jednak w którymś momencie te statystyki liczyłeś i że one były przez jakiś tam czas ważne. Czy to nie jest troszkę tak, że dopóki nie znałeś tego swojego odbiorcy, tej grupy, która jest już z tobą na zawsze, tak, i przysyła ci pościel, to jednak próbowałeś jakoś określić, czy to w ogóle ma sens, czy ktoś słucha, czy wracają, czy to są jednorazowe akcje i potem już nikt nigdy nie wróci.
Nie, ludzie wracają. Ja naprawdę, tak jak powiedziałem, że też się nie chwaląc, te 8 lat temu gdzieś polskie radio mnie dorwało, bo ja nadaję z Irlandii, w sumie mam bazę, powiedzmy, w Irlandii, i wyprodukowali reportaż o mnie w studiu reportażu i dokumentu i w tym momencie jakby poprzeczka statystykami bardzo, bardzo wzrosła i ludzie pisali do mnie z całego świata, że co to jest podcast, że fajne, że w ogóle i takie rzeczy. Mhm. I dużo ludzi właśnie z tego okresu, tak jak wspomniałem, pisze do mnie powiedzmy co pół roku, raz na rok, że jest fajny odcinek, że fajny montaż. Ja tam dużo akurat ładuję mocy w montaż, żeby wszystko było ładnie. Nie radio, ale żeby wszystko było całkowicie fajne. I dużo ludzi mam, no nie, tak jak mówię, dużo nie, ale powiedzmy z 20-30 ludzi, których znam konkretnie osobiście. I też na takich spotkaniach jak dzisiaj na przykład jest tak, że podchodzi do mnie człowiek i wie o mnie wszystko. Mówi Filip, to, tamto, tu w ogóle. Ja nie znam człowieka w ogóle, nie? I to są tacy słuchacze, którzy podchodzą do mnie i ściskają mnie, całują, mówią, łe, Filip, kurde, słucham cię 10 lat, w końcu cię zobaczyłem, a ja nie mam pojęcia, o kogo chodzi, nie? Bo ja go znam tylko z maila, nie? To też tak to jest.
Na koniec, gdybyście mogli opowiedzieć, kto was słucha, kto jest takim standardowym słuchaczem waszego podcastu? Do kogo chcielibyście się zwracać od jutra, czy może zwracacie się cały czas? Czy to jest jeden rodzaj, jedna grupa ludzi, czy zupełnie losowe jednostki? Jak to jest?
No, generalnie taka jest nauka rozpowszechniana, żeby sobie wypisać tego jednego konkretnego, tak, i do niego się zwracać. I ja taką metodę stosowałem ale tak jak mówiłem, już na początku mi się to rozjechało, bo gdzieś tam zacząłem sobie mieszkować z tematami. A to jeszcze chciałem się co do statystyk na chwilę odnieść, bo Libsyn podaje kraj, fakt, ale nie podaje nam wieku, płci i tak dalej, tylko to, co z numeru IP może wyciągnąć. Nie? I jeszcze wracając do całej idei tego naszego panelu, statystyki czy ludzie. Wiele podcastów, tutaj też Filip wspominałeś trochę o motywacji, wiele podcastów kończy się w momencie, gdy kończy się napływ nowych słuchaczy, ponieważ wypadamy z sekcji nowości w iTunes. I jakby jeśli polegamy na liczbach i liczby nas napędzają, to w momencie 2-3 miesięcy po odpaleniu podcastu tracimy naszą motywację. A jeśli naszą motywacją są ludzie, no to ci ludzie gdzieś tam raczej się pojawiają cały czas w pewnej ilości i myślę, że to trzyma jednak do nagrywania, że chce się nadal to robić.
To gdybym miał określić profil słuchacza ShuffleCast tylko na podstawie statystyk, to na 80% byłby to mężczyzna, maksymalnie w wieku 40 lat, który interesuje się technologią. Ale to, co mówią statystyki, to nie podaje nam jakby, czym ta osoba się interesuje. Okej, interesuje się technologią, ale technologia jest tak szerokim zagadnieniem, że nie możemy się skupiać tylko na tych statystykach. I zdecydowanie bardziej polecałbym w tej komunikacji z naszymi słuchaczami opierać się na tym feedbacku, który oni nam dają, czy to w mailach, czy w portalach społecznościowych.
Czy może są jakieś pytania z sali do naszych panelistów? Okej. W takim razie ostatnie pytanie. Podsumujmy to, co powiedzieliście. Kto w Polsce słucha podcastów?
Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo jakby sam zacząłem słuchać podcastów i z osobami, które słuchają, to są to osoby, które charakteryzują się dwiema cechami. Po pierwsze, chcą efektywnie wykorzystywać swój czas, czyli w czasie, gdy wykonują jakieś rutynowe czynności, mogą pozyskiwać wartościową wiedzę. Była tutaj mowa o koszeniu trawnika, o sprzątaniu, o bieganiu. W wielu takich czynnościach można słuchać podcastów i ten czas wykorzystywać, jakby tworzyć sobie takie drugie życie. Druga cecha takiego idealnego słuchacza dla mnie to jest osoba, która ma dosyć informacji podawanych przez takie źródła mainstreamowe, bo trzymając się tematyki mojego bloga, co mówią mainstreamy? Chcesz mieć mocne kości? Pij mleko. Chcesz być zdrowy? Łykaj multivitaminę. Chcesz schudnąć? Jedz produkty light. Ale to niekoniecznie działa. Może ktoś chce poznać inną wersję. I właśnie te osoby chciałbym, żeby słuchały mojego bloga, moich podcastów. I właśnie do takich osób kieruję swój przekaz.
Mi się wydaje, że ludzie traktują podcasty jako taką alternatywę wobec wideo, wobec artykułów, którzy właśnie chcą ten czas, gdy słuchają podcastów, wykorzystać na coś innego. Ja na przykład, gdy słucham podcastów, to lubię bardzo jeździć rowerem i czuję, że jestem w stanie jakby robić te dwie rzeczy naraz. No, nie jestem w stanie jechać rowerem i oglądać film. I w międzyczasie, gdy słucham tego podcastu, to i tak jestem w stanie się czegoś nauczyć, czegoś nowego się dowiedzieć, niekoniecznie związanego z technologią, bo nie słucham tylko takich podcastów. Właśnie jest to taka okazja do rozwijania się. Możemy robić dwie rzeczy w tym samym czasie.
A nie macie wrażenia, że w Polsce i nie tylko w Polsce podcastów słuchają ludzie, którzy cenią swój czas, że zamiast przyswajać tą ogólną papkę, wolą wybrać sobie materiał, wolą wybrać sobie tego, kogo będą słuchali i jak już mają poświęcić mu odpowiednio długi czas, bo podcasty tak się jakoś utarło, że są mniej więcej godzinne, to będą z dużą uwagą wybierali tego, kogo będą słuchać?
Czy ja na pewno tak robię i bardzo bym chciał, abym takich właśnie słuchaczy gromadził wokół siebie.
Generalnie teraz mamy takie pokolenie, że chcemy video on demand, tak? Że jeśli nie chcemy oglądać telewizji, tylko chcemy oglądać program nadawany w telewizji we wtorek o 13 i chcemy oglądać go w czwartek o 15, bo wiemy, że mamy jakąś tam bibliotekę nagrań z ostatnich paru dni. Podobnie pewnie z podcastami, że można je ściągnąć i posłuchać sobie, wyszedł w sobotę. To tak mnie trochę śmieszy wśród podcasterów, że ktoś wypuszcza odcinek powiedzmy we wtorek i często, gęsto są takie zwroty, no i jak nas słuchacie, jest wtorek, no tak, ale jest sobota, bo tak jakby, nie wiem czemu, ale się utarło wśród nagrywających, że osoby ściągają to od razu i od razu słuchają, no ale nie, bo my mamy kolejkę i słuchamy w kolejności. Nie,
dokładnie, przepraszam, te 10 lat temu wtorek był dlatego, że wtorek był jedynym wolnym dniem. Podcastów było 12, w niedzielę nadawał Łukasz Witkowski, w poniedziałek Borys, we wtorek nikt nie nadawał, w środę Hochlander, w czwartek ktoś, w piątek ktoś i każdego dnia miałeś czas na posłuchanie jednego, maksymalnie dwóch, może trzech podcastów, dlatego wtedy był wtorek i tak mi to zostało. I tak to jest, ale to był czas, kiedy było 15 podcastów i czekało się rano, żeby sobie ściągnąć coś do słuchania. Ja jeszcze ci przerwę, a propos feedbacku z słuchaczami, było tak, że kiedyś się nagrywało kobyły godzinne, półtorej godzinne, a potem dostałem dużo głosów od słuchaczy, że podcast powinien trwać mniej więcej pół godziny, bo tyle trwa dojazd do pracy. I im to najbardziej pasuje właśnie. Pół godziny, 25-35 minut. U mnie wszystko jest co do minuty, czyli tam 20-30. No, Warszawie, to też mam odcinki godzinne.
Dobrze, panowie, musimy kończyć. Dziękuję serdecznie. Chciałbym wam życzyć przede wszystkim bardzo zaangażowanych słuchaczy i wszystkiego najlepszego i statystyk takich, których nikt się nigdy nie będzie musiał wstydzić. Dziękuję bardzo.